Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że zebrałeś nas tutaj, abyśmy otworzyli nasze serca na Twoje słowo. I dziękujemy Ci, że Ty zawsze masz właściwe słowo, którego potrzebujemy nie tylko usłyszeć go, ale też przyjąć, Panie, i żyć tym słowem. Panie, niech ono wykona dzisiaj swoją pracę w naszych sercach, abyś Ty doznał chwały, a Twój Kościół doznał zbudowania. Panie, tak bardzo spragnieni jesteśmy tego, co pochodzi z nieba. I wiemy, że każde słowo, które posyłasz, ma moc, aby zwyciężać w naszym życiu nad wszelką troską, problemem, chorobą, niemocą. Panie, niech tak się dzisiaj stanie również dla chwały Twego imienia na tym oto miejscu. Amen. Po raz kolejny sięgniemy do Księgi Dziejów Apostolskich i będziemy się uczyć, choć trudno czasami ludziom sobie uzmysłowić, że Księga Dziejów Apostolskich jest również księgą, w której mamy sporo lekcji do przerobienia w naszym życiu. Słyszałem kiedyś komentarz i nie mogę się z nim zgodzić, że powinniśmy lekko traktować Księgę Dziejów Apostolskich ze względu na to, że to tylko jakaś historia, że to jakiś zarys pierwszego kościoła, natomiast wracając się dopiero do listu do Rzymian, czy listów do Koryntian, Galacjan, Efezjan, Filipian, Kolosan i każdego innego, że tam znajdujemy tą głębszą treść. Ja wierzę, że każde słowo, które zostało nam objawione w tej księdze, jest powodem do tego, byśmy się nad nim pochylili i mogli przyjąć je i uczyć się i nim żyć. Wy również tak wierzycie, więc również gdy tu sięgamy po to, to wszelkie takie jakieś sugestie ludzi staram się odrzucić, dlatego że wartość Bożego Słowa dla mnie jest absolutnie najważniejsza. Czasami, gdy uczyliśmy się w szkole, to pamiętam, że na lekcji było tak, że braliśmy na początek powtórkę z poprzedniej lekcji. Czy wy również tak pamiętacie? Po to, żeby utrwalić, po to, żeby zapamiętać, po to, żeby może nauczyciel uświadomił sobie, czy aby się nie rozpędził, czy dzieci nadążają nad tokiem programu. Jest to trudne. I więc będziemy czasami, gdy sięgamy do Dziejów Apostolskich, cofać się trochę, żeby sobie przypomnieć minioną rzecz, żeby w kontekście tego móc pójść dalej. Ale też pamiętam, że gdy moje dzieci się uczyły, ja nie mówię o sobie, mówię o moich dzieciach, gdy moje dzieci się uczyły, to do niektórych rzeczy było jej trudno przekonać, ponieważ miały taki argument: tato, to mi się nie przyda. O, to jest zbyt dużo, to jest mi niepotrzebne, na przykład jakieś skomplikowane ułamki, działania z dwoma, czy wieloma niewiadomymi, po prostu nie przyda mi się to w życiu, ja będę prowadzić inne życie. Ja myślę, że gdy patrzymy na Boże Słowo, to wszystko nam się przyda. Nie ma takiej lekcji, nie ma takiego słowa, które powinniśmy sobie lekko potraktować, ponieważ nie wiemy, kiedy i gdzie to słowo będzie pracować w naszym życiu. I nasze dzieci też po prostu w nieświadomości to mówią. Zakończyliśmy historią, która opowiadała nam o tym, jak oto przy Bramie Pięknej jest człowiek chory, chromy, i Piotr i Jan, wstępując do świątyni, pochylają się nad nim, wyciągają rękę, modlą się, podnoszą go, wprowadzają do świątyni, on wielbi Boga. I później, gdy ludzie przypatrywali się temu człowiekowi, to za chwilę zwrócili też uwagę na Piotra i na Jana. I oni byli nieco zaintrygowani pewnie tym spojrzeniem i dlatego chcą wytłumaczyć się z tego, co się wydarzyło. Ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście ułaskawienie wam mordercy. Zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy, przez wiarę w imię Jego. Wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. To cenna lekcja dla nas, że gdy wydarza się coś wielkiego, coś wspaniałego i Bóg używa do tego człowieka, to rolą naszą jest i w pokorze to zrobić, odwrócić całą uwagę od nas, aby zwrócić na Jezusa. Oni zrobili to w mistrzowski sposób. Piotr mówi: nie na mnie powinniście patrzeć. Ja w tym miejscu jestem sługą, ja w tym miejscu stałem się narzędziem, które Bóg w swojej łaskawości użył, aby dotknąć tego człowieka w swojej mocy, podnieść go i uzdrowić. ale też to słowo, które wypowiada Piotr, powinno zdjąć pewien ciężar i balast z naszych serc. Dlatego, że wiele zahamowań w naszym życiu jest z powodu tego, że uznajemy się za zbyt niegodnych, aby coś Bóg mógł przez nas uczynić. Czy ktoś z was miał takie poczucie kiedyś w swoim sercu? Nie wiem, potrzeba byłoby się tu modlić o kogoś. A mówię, nie, są lepsi bracia, są bardziej pobożne siostry, niech oni to zrobią, a my będziemy tam, gdzie jesteśmy, gdzieś tak z dala wspierać, ponieważ to obarczenie jest. Ale wiecie, my, którzy usługujemy też i publicznie, i ja, mamy dokładnie takie same przekonania, że nie jesteśmy ludźmi dostatecznie godnymi, że doskonałymi we wszystkim, aby Bóg w tak niezwykły sposób mógł się nami posługiwać. Ale to słowo daje wolność naszemu sercu, bo Piotr mówi, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili. To nie jego moc Piotra i nie jego pobożność sprawiła, ale dokonał tego Jezus Chrystus. On użył go po prostu, bez względu na jego pobożność i bez względu na jego dobre uczynki, został użyty przez Boga i wierzę, że w ten sposób każdy z nas może być użyty. Pamiętam historie, które były tutaj również składane w świadectwach o ludziach, których Bóg używał i to w takich dziwnych okoliczności nawet, bo oto przyprowadza kogoś, kto nie był doskonały, kto jeszcze nawet był targany różnymi grzechami, kto nawet żył w jakimś stanie, bym powiedział dzisiaj, potrzebującym odnowienia, uwolnienia z jego życia, ale został posłany do człowieka, żeby głosić mu Chrystusa. Tak jak potrafił. On usłyszał od kogoś, sam nie zmienił swojego życia, ale zaniósł tą Ewangelię drugiej osobie i tamta się nawróciła. Wiecie, że to jest dziwne, że to jest dla nas niewytłumaczalne, ale nawet w taki sposób Bóg może posłużyć się kimś, aby wielka chwała. Cóż dopiero, gdy staramy się codziennie żyć, pielęgnować naszą społeczność z Bogiem. Nikt z nas nie czuje się dostatecznie godny, by stanąć na tym miejscu i wielbić Boga. Dlaczego? Bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale mimo to Bóg chce używać nas, aby stanąć przed Jego obliczem i powiedzieć, jak dobry jest Bóg. Ja zrobiłem pewną pomyłkę, ponieważ niektórym z was powiedziałem, że koncert będzie za 2 tygodnie, za tydzień będzie. Przepraszam, ale ten czas tak jakoś, nie wiem, szybko galopuje, że umknęło to mojej uwadze, że już za tydzień. Gdy tam staniemy, aby opowiedzieć o Jezusie w pieśniach, aby wyrazić to, nasz chór będzie potrzebował modlitwy, bo każdy z nich tam stanie z ogromnym obciążeniem. Naprzeciw usiądzie 600 może osób wpatrzonych w nich. I wiecie, to jest ogromny ciężar, który będzie spoczywał i odpowiedzialność. Ale zrobią to i wykonają to dzieło, dlatego że Pan Jezus będzie razem z nimi. Że On użyje ich, że On podniesie ich i objawi tam swoją moc. I nawet jeżeli my robimy to w pokorze naszego serca, to tym bardziej wierzę, w tym objawia się Boża chwała i Boża moc. Każdego z was, moje siostry i moi bracia, Bóg ma moc użyć na skalę niewyobrażalną, bo nie dzięki naszej mocy, nie dzięki nawet naszym wysiłkom to się staje, ale dzięki Jezusowi, Synowi Bożemu, który umarł, zmartwychwstał i żyje. I ten wiersz, który pięknie to tłumaczy, przez wiarę w imię Jego. Zwróćcie uwagę, kiedy czytacie Boże Słowo, na te poszczególne wyrazy, na te poszczególne fragmenty, które powinny być podkreślone przez wiarę. To słowo często pojawia się w Nowym Testamencie, że przez wiarę Abraham zabrał swój dobytek i wyszedł z Ur Chaldejskich, aby udać się do ziemi obiecanej. Czy to było łatwe? Nie, ale uczynił to przez wiarę, przez słowo, które zostało mu objawione. Powiedział, nie chcę więcej tutaj mieszkać, ale chcę iść tam, gdzie Bóg mnie powołuje. I to stało się zalążkiem do tego, że tam cały Izrael zamieszkał i do tego, że w nim wszystkie pokolenia, z pokolenia w pokolenie i wszystkie narody mogą być błogosławione, ponieważ stał się ojcem wiary. Przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, przez wpatrywanie się w Niego, przez nasze oddanie życia Jemu może tak wiele dobrych rzeczy się wydarzyć. I dzisiaj przez wiarę w imię Jego, w imię Jezusa na tym miejscu mamy przywilej doświadczać Bożej mocy i Bożej łaski. W tym imieniu jest coś wyjątkowego, coś, co zostało nam zagwarantowane i za chwileczkę do tego dojdziemy. Ale w imię Jego wzmocniło Jego imię. Zobaczcie, ile razy Jego imię, Jego imię, Jego imię, przez Niego, w Niego. Cała uwaga skoncentrowana jest na Jezusie, na naszym Panu, na naszym Mistrzu. Piotr odwraca to od siebie. I myślę, że rolą Kościoła również jest to, aby ludzie nie mieli cienia wątpliwości, po co tutaj jesteśmy i kto w tym miejscu jest najważniejszy. I mówi, wiara wzbudzona dała mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Zupełne zdrowie. To słowo też dotknęło mnie. To nie była tylko jakaś mała część Jego, która w tym momencie doznała trochę poprawy. Czasami przychodzimy na nabożeństwo i oczekujemy, że jakaś drobna rzecz chociaż nas dotknie. Ale wierzę, że Bóg chce uczynić coś więcej. On chce dać nam zupełne zdrowie, prawda? Że jeżeli przychodzimy z jedną rzeczą, to On uzdrawia wszystko, co chore w nas. To może oznaczać sfery ducha i sfery ciała. Wierzę, że to zupełne zdrowie nie dotyczyło tylko jego fizyczności, ale mogło dotyczyć przede wszystkim jego serca, odnowienie relacji z Bogiem, wejścia do świątyni, uwielbiania Boga w sposób zupełny. Nie jesteśmy rozdzieleni. Dopóki żyjemy w tym ciele, to i mamy i tą somatyczność naszą i potrzeby duchowości. I jedno i drugie jest w mocy Boga, aby Bóg o to się zatroszczył. I potrzebujemy. I dzisiaj na tym miejscu nie jest rzeczą niewłaściwą powiedzieć, Panie, nie wiem, choruję, potrzebuję Twojego uzdrowienia. Albo też powiedzieć, Panie, nie daję sobie rady z moim życiem. Ostatnimi czasy, nie wiem, czy to kwestia czasów, czy akurat takich okoliczności, czy zbliżających się świąt, czy tego, że jest jesień, ale coraz więcej ludzi gdzieś słyszę, nie daje sobie rady z udźwignięciem emocjonalnie życia, że gdzieś ludzie kruszą się, są tak słabi, tak pełni niemocy. Wczoraj wieczorem, gdy czytałem to słowo i rozważałem jeszcze raz w moim sercu, pomyślałem sobie, Boże, jakże wielki przywilej jest w moim życiu to, że mam wiarę. Jak wielkim szczęściarzem jestem to, że poznałem Ciebie, ponieważ leżałem pełen pokoju, pełen nadziei. Nie myślałem tylko o troskach, choć czasami one się pojawiały. Mogłem zasnąć w spokoju, ale działo się to tylko i wyłącznie przez wiarę. To nie było uzdrowienie wielkie, ale świadomość wielka, jak wielkiego mam Boga i że mogłem tym nasycić moje serce i mogłem w spokoju odpoczywać do rana. I wierzę, że dzisiejszy dzień, dzięki wierze w Niego, będę mógł przeżyć pełen pokoju. Bóg chce przynosić i radość, i miłość, i pokój, i nadzieję. Chce dać nam pełnię. Wiemy też, że owocem ducha jest to, że mamy wszystkie te przymioty związane z Nim. To jest jeden owoc o wielu smakach. Gdy przyjmujemy Boga, gdy przyjmujemy Go do naszego serca, to wszystkie, pełność Jego może nam towarzyszyć. Nie odrobinka tego, wymieszana z większą ilością tego, daje jakiś dziwny smak, ale pełnię wszystkiego, co Bóg ma, chce umieścić w naszych sercach i chce, żeby Jego dzieci, Jego Kościół, by mogły się tym cieszyć. Amen? Przyjmujmy przez wiarę. Gdy jest zwiastowane Boże Słowo, gdy czytasz, Twoja świadomość podpowiada Ci coś innego. Nie wiemy, jakie emocje towarzyszyły Piotrowi i Janowi, gdy wchodzili. Czy oni tak na pewniaka szli, o, uzdrowimy każdego, czy szli z takim pokornym sercem, mówią, Panie, jeśli zechcesz, uczynisz to. Nie wiemy, ale wiemy, co się stało, bo mieli wiarę w sercu, pomimo wszystko, żeby wznieść się ponad to, co ludzkie i dotknąć tego człowieka mocą Bożą, aby on mógł powstać. I później Piotr tak pięknie, całą uwagę, by ludzie też w pełni chwały mogli przyjść do Jezusa Chrystusa, naszego wszechmogącego Boga. W Dziejach Apostolskich później w 4 rozdziale dowiadujemy się, że za to kazanie Piotr został postawiony do odpowiedzialności i znalazł się przed Radą Najwyższą. Ponieważ wielu ludzi uwierzyło, liczba mężów, którzy się nawrócili, wzrosła nawet do 5000, a więc wezwali ich, przyprowadzili przez tych najwyższych kapłanów, aby wytłumaczyli się i postawili ich pośrodku i pytali się, wiersz 7, 4 rozdziału, w jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? A Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do przełożonych ludu, mówi przełożeni ludu i starsi, a Piotr pełen Ducha Świętego. Widzicie, ten prosty człowiek miał tylko jeden argument. Boża obecność w nim. On nie był na tyle wyedukowany, by mieć wielki zasób słownictwa i móc zabłysnąć tam swoim intelektem, ale miał Ducha Świętego i to wystarczyło, by stanął z odwagą przed tymi ludźmi, by złożył świadectwo. Nie tak dawno, jadąc samochodem, czasami puszczam radio i lubię radio gadane. Może wy lubicie muzykę, a ja lubię, jak ludzie tam rozmawiają, dyskutują, albo jest jakaś polemika, czy jakiś wykład. Okej, słucham. I była akurat taka audycja filozoficzna i pewien człowiek czytał prawdopodobnie swój artykuł przez jakieś, nie wiem, może 7-8 minut. Myślę sobie, Panie Boże, ja taki niewykształcony jestem. Mówię, ponieważ połowę tych słów niemal nie rozumiałem. Gdybym miał być szczery, to potrzebowałbym zrozumieć to, co on powiedział ze słownikiem wyrazów obcych albo jeszcze jakimś innym i innym, ponieważ tak wielki zasób. I wtedy zadałem sobie pytanie, no dobrze, ale ludzie, którzy to wysłuchali, ilu z nich doznało nowego życia? Ilu z nich doznało ulgi w swoim sercu, że ich problemy zostały ściągnięte? Ilu z nich dostąpiło odnowienia prawdziwego? I wiecie, jestem przekonany, że jest to zero. Że być może gdzieś tam czyjeś ego zostało połechtane, być może ktoś mówił, o to rozumiem, o to kumam, o jeszcze mógłby pewnie coś dołożyć albo się nie zgodzić i kontrargument wysunąć, ale nikt, te słowa, pomimo, że tak pięknie zabrzmiały, ale tutaj prosty człowiek pełen Ducha Świętego ma odpowiedź. Miał odpowiedź dla tego przy bramie piękne, miał odpowiedź dla tych 5000 ludzi, którzy tam byli, bo każdy z nich usłyszał świadectwo, czy to z ust Piotra, czy Jana, czy pozostałych apostołów i oni doznali nowego życia. Moi siostry, moi bracia, mamy tak wiele do zaoferowania temu światu, Jezusa. Gdy tylko w pełni Ducha to robimy, gdy jesteśmy wypełnieni, przyobleczeni Jego mocą, bez względu na kontekst naszego wykształcenia i historii naszego życia, możemy stanąć i zaświadczyć o tym, jak dobry jest Bóg. Ale jak ważną rzeczą również dla nas jest, abyśmy byli pełni Ducha Świętego. Myślę, że nie mamy miarki w naszym życiu, że nie jest tak, że teraz patrzymy na kogoś, o widzę, że 3/4 tylko masz, nie? Ponieważ to nie jest płyn, to nie jest jakaś substancja, to jest obecność. To chodzi o to, jak bardzo jesteśmy oddani, zaangażowani, poddani Duchowi Świętemu, jak szeroko otwieramy nasze serca i poddajemy Mu naszą wolę, nawet gdybyśmy w oczach tego świata mogli wyjść na głupców albo inne rzeczy mogły nas również spotkać ze strony ludzi, to chcemy to uczynić. A Piotr pełen Ducha, mówił, jaką mocą albo w czyim imieniu to robicie, więc Kościół potrzebuje mocy i autorytetu i o tym mówiliśmy również w zeszłym tygodniu. Ale on mówi tak, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście i którego Bóg zbudził w martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. Niech wszystkim będzie wiadomo, że ponad wszelką wątpliwość stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Jest taki fragment w liście do Kolosan, który mówi, że wszystko, cokolwiek czynicie, czyńcie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko, cokolwiek czynicie. I wiecie, myśląc nad tym słowem, rozmyślając nad nim, doszedłem do wniosku, że nie chodzi tylko o to, że mam kazanie powiedzieć w imieniu Jezusa, że ktoś tylko ma się modlić, ale nawet czynności codzienne, które wykonujemy, służąc tutaj w Kościele, usługując sobie nawzajem, nawet i to powinno być poddane autorytetowi Ducha Świętego. To nawet powinno być przekierowane na Jezusa. Że nawet w tym powinna się objawiać Boża chwała. Powinniśmy, mówiąc tak obrazowo, jedną ręką myć naczynia, a drugą mieć wzniesioną, żeby wielbić Boga, prawda? Żeby usługiwać sobie, czy też wykonywać jakieś czynności związane z nagłośnieniem, ale drugą trzymać w górze, choć czasami pewnie obydwie potrzebują tam na klawiaturze. Ale zawsze, żeby Jezus Chrystus we wszystkim był uwielbiony, ponieważ On jest Panem Kościoła i na Niego ma być zwrócona cała uwaga. Niech to wam będzie wiadome ponad wszelką wątpliwość. I później wiersz 12, który uważam za jeden z najważniejszych wierszy, nie tylko w Dziejach Apostolskich, ale również w całym Nowym Testamencie i w całej Biblii. I on mówi tak: i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Wiecie, o jakim imieniu mówi tutaj Piotr? Wcześniej mówi: ponad wszelką wątpliwość stało się to w imieniu Jezusa. I tutaj w imieniu Jezusa człowiek może być tylko zbawiony. Dlaczego ten wiersz jest tak ważny? Ponieważ on nie daje nam możliwości, byśmy próbowali tutaj wszcząć nawet polemikę na temat, w jakim imieniu mamy być zbawieni. Nie ma w nikim innym zbawienia. Wiecie, gdyby był inny sposób dotarcia do nas, wykonania dzieła zbawienia, czy ojciec nie ulitowałby się nad swoim synem i nie znalazł mniej bolesnego, mniej dramatycznego rozwiązania? Ale nie było innego rozwiązania. Musiał przyjść Jezus, aby wykonać to po to, byśmy my mogli żyć. I dlatego to ma takie znaczenie. Nie ma zbawienia w imieniu Buddy, nie ma zbawienia w imieniu Mahometa, nie ma zbawienia w imieniu jakiegokolwiek innego proroka. Oni żyli i umarli. A Jezus żył, umarł i zmartwychwstał, i On żyje. I tylko w Jego imieniu jest zbawienie. Nie ma wielu dróg, które prowadzą. Czasami próbuje się to przedstawiać. O, jest góra ze szczytem. Jest wiele dróg, które tam prowadzi. Możemy ze strony hinduizmu, buddyzmu lub jakiejkolwiek innej religii. Czy wiecie, że w hinduizmie jest ponoć 20 milionów bogów, o ile dobrze pamiętam, różnych bóstw? To wydaje się tak, że każdy może mieć swojego Boga i może nawet tak to mniej więcej wygląda. Ale prawda jest taka, że jest tylko jedno imię, w którym możemy być zbawieni. I wiecie, co jest najpiękniejsze w tym? To, że każdy z nas usłyszał o tym imieniu, że mogliśmy przyjąć to imię i dzisiaj dzięki temu imieniu żyć. Że w Jezusie Chrystusie mamy żywot wieczny. I gdy ludzie próbują umniejszać w jakikolwiek sposób Jezusowi, nie ma we mnie na to zgody. I nawet nie ma powodu, bym uczestniczył w czymkolwiek, co próbuje podważyć imię Jezusa, co skłaniałoby nas do pewnego kompromisu. No, wy wyjdźcie troszeczkę ze swojego takiego wyznania i my może trochę też odpuścimy sobie i znajdziemy coś wspólnego. I wiecie, dokąd to doprowadzi ludzi? Na zatracenie. Dlatego, że zbawienie jest tylko w imieniu Jezusa. I dzisiaj dzięki Niemu na tym miejscu siedzimy i żyjemy. Ten fragment też uświadamia mi i całe Boże Słowo, że niewielu jest takich ludzi. Że są ludzie, którzy odrzucają dzisiaj imię Jezusa i to jest największa tragedia, jaka rozgrywa się w ich życiu. Odrzucając sprawcę życia. I tak było w Dziejach Apostolskich i tak również jest i dzisiaj. Nie wystarczy o nim usłyszeć, nie wystarczy wiedzieć, ale odrzucić go. Kiedy dzisiaj roznoszona była wieczerza i sięgaliśmy po chleb i pili z kielicha pańskiego, pomyślałem sobie, że najgorszą rzeczą dla mnie by było, gdyby ten kielich minął mnie mimo i nie miałbym w nim udziału, bo to by również było świadectwem, że nie mam udziału w życiu wiecznym, które Bóg przygotował, a ono za chwilę się pojawi. Za chwilę przyjdzie dzień, kiedy zamknę oczy i otworzę. I wiecie, kogo chcę widzieć? Jezusa, bo w Jego imieniu mam zbawienie. On jest moją nadzieją. W minionym tygodniu też mieliśmy dość smutną chwilę, wydarzenie, ponieważ zmarł człowiek, Kazimierz Cios. On wiele lat temu przyszedł do naszej społeczności, uwierzył w Pana Jezusa. O ile dobrze pamiętam, ja go chrzciłem. Wy pamiętacie? Ktoś z was pamięta, że ja Kazika chrzciłem? Chrzciłem go tutaj. Ale później życie jego różnie wyglądało i gdzieś odszedł. I widywałem go gdzieś od czasu do czasu w sklepie. Zapraszałem, on pozdrawiał mnie, obiecywał. I nie widzieliśmy się przez dłuższy czas. I dwa tygodnie temu przyszedł na nabożeństwo, podszedł do mnie. I wiecie, miałem wrażenie, że to była wyjątkowa chwila. On podszedł i z takim emocjonalnym zaangażowaniem mówi: pastorze, wróciłem. Jakby syn wrócił do domu, wrócił do właściwego miejsca, mówi, nie chcę już nigdzie, ja chcę tutaj, ja chcę z Jezusem, ja chcę tu wielbić Boga. I parę takich ładnych słów padło dla mnie. Tydzień później, czy może półtora tygodnia później, dowiaduje się, że znaleziono go martwego w samochodzie. Nagle odszedł. Ale ta jedna chwila, to, że on wróci, daje mi nadzieję. Naprawdę daje mi nadzieję. Bo nie dzięki swoim uczynkom, nie dzięki swojej pobożności, ale tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy nadzieję życia wiecznego. Jakże dobrze jest znać to imię i cieszyć się i mieć pewność każdego dnia, że wiara w Niego daje nam tą nadzieję, perspektywę. A oni widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem, że byli z Jezusem. Ja wiem, że to być może nawet taki trywialny zwrot, ale oni byli, oni każdego dnia chodzili. To imię wypisane było na ich twarzy, ono emanowało z ich życia. Świadectwo, które składali, ono cały czas obwieszczało tym nadrukiem głównych liter gdzieś tam na topie magazynów, że Jezus jest ich Panem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Po prostu zatkało ich, nie mieli argumentów. I wiecie, chciałbym, żebyśmy jako Kościół właśnie takie argumenty mieli. Stawiając ludzi odrodzonych, ludzi uzdrowionych, ludzi wyzwolonych. I świat musi zamilknąć wobec tego, jaką doniosłość ma imię Jezusa, które stawia, przywraca nas do pełni życia. Nie ma odpowiedzi. Możemy spekulować, możemy myśleć, ale tylko w tym imieniu jest zbawienie i życie. I kazali wtedy opuścić radę i naradzali się między sobą, co zrobić z tymi ludźmi. Przecież nie mogli zaprzeczyć, że to był oczywisty cud. Więc na jaki pomysł padli i mówi, zabrońmy im, aby więcej nie mówili w tym imieniu. I Piotr ma na to taki argument w wierszu 19. I proszę posłuchajcie wraz ze mną. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im, rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać? Aniżeli Boga, sami osądźcie. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga? I znowu ten zwrot rozpalił moje serce i myśli. Mówię, w obliczu Boga nasze zachowanie i nasze działanie jest zupełnie inne niż w obliczu ludzkiej perspektywy czy nawet naszej natury. W obliczu Boga rzeczy absolutnie się zmieniają. Nieraz używamy tego zwrota i mówiąc, w obliczu tej sytuacji, to znaczy, że blisko, jakby w kontekście tego, w cieniu tego, jest uzasadnione tak czy inaczej się zachować. Powiedzcie, jak my, ludzie wierzący, mający świadomość tego, kim jest Bóg i mając świadomość, że dzisiaj jesteśmy w obliczu naszego Boga, jakie powinno być nasze zachowanie? Tu było już to słowo, jakie standardy powinny nam towarzyszyć, jakie wyznanie, jakie uwielbienie w obliczu Boga. Bo przecież kiedy stajemy tutaj, to nie stajemy w obliczu pastora, czy w obliczu rady, czy innych ludzi. Tak, oni są razem z nami i fajnie, że nawet są, przynajmniej taką mam nadzieję, że myślicie, ale stajemy w obliczu wszechmogącego Boga i to miejsce zamieni się za chwilę na inne miejsce, w których Bóg nam postawi i zostaniemy poddani pewnej próbie, ale wciąż ta świadomość powinna nam towarzyszyć, że stajemy w obliczu Boga i ta perspektywa naszego spojrzenia powinna zmieniać wszystko w naszym życiu i również nasze wyznanie. Prawda, że tak? Bo stajemy w obliczu Boga. W obliczu Boga, gdy stajesz, chcesz mówić prawdę, chcesz żyć w prawdzie, chcesz żyć w świętości, że wszystkie te złe rzeczy, które próbują mamić ludzie, nie mają racji bytu. W obliczu Boga, nie w obliczu tych ludzi, poprawną i polityczną rzeczą dla Piotra byłoby znaleźć taką odpowiedź, żeby nic nie odpowiedzieć. Mówię, wiesz co, no będziemy się jakoś starać teraz. Może zapanujemy trochę nad tym imieniem. Może będziemy bardziej poprawni, tak żebyście wy robili swoje, my robili swoje i nie będziemy sobie wchodzić w drogę. Ale w obliczu Boga taka poprawność nie jest niczym dobrym. W obliczu Boga musimy zachować się jak ludzie wiary, wyznając, kim jest Jezus. ponieważ zaraz staniemy też przed Jego obliczem i nic innego nie będzie miało znaczenia. W obliczu Boga wszystkie nasze myśli i całe nasze życie powinno ulegać zmianie. Prawda, że tak? Kiedy Izajasz stanął w obliczu Boga i ujrzał Go, ujrzał w zasadzie rąbek Jego chwały, nie mógł nic innego powiedzieć, jak tylko święty, 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 bo w obliczu Boga stanął. Kiedy za chwileczkę oto kamienie ludzie wyciągną i rzucą w stronę Szczepana, zadając mu ból, on spojrzy w niebo i ujrzy Pana Jezusa, w obliczu Jego stanie i wypowie słowa, które rozdzierają też nasze serca, aby Bóg nie policzył im tego za grzech, ale też modlitwy, którą wznosi: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Ponieważ staje w obliczu Boga i to zmienia wszystko w naszym życiu. Ta chwila, którą razem spędzamy tutaj, ma wyjątkowy charakter i ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ przed obliczem Boga stajemy. Stajemy tutaj dla Jego chwały. Człowiek, który został uzdrowiony, miał ponad 40 lat, a więc 40 lat był chory, a w jednym momencie został uzdrowiony przez wszechmogącego Boga. Ale oni powracają do siebie i czytamy o to tak, ponieważ z pewnością to wydarzenie przed tymi ludźmi musiało jakoś też obciążyć ich. Jaka jest odpowiedź ludzi wierzących? Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi swego, czemu zburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. Powstali ziemscy książęta, zebrali się z połem przeciwko Panu i przeciwko Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, ale aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Jaka jest reakcja, gdy przychodzą troski i problemy? Kościół miał jedną odpowiedź: módlmy się, wołajmy do Boga, znieśmy nasz głos do Niego, do Tego, który stworzył niebo, stworzył ziemię, stworzył wszystko. On, który ma wszelką moc, wiedzieli, jak wielkiego i potężnego mają Boga. Nasze myślenie również nie może być inne, jak tylko to, że Bóg stworzył ten świat, że On jest Jego Panem, że On uczynił niebo i ziemię. I gdy patrzy na nasze życie, to nie ma rzeczy niemożliwych, których nie mógłby dokonać dla swojej chwały. I gdy podnieśli ten głos i zawołali do Boga, wiedząc też, że gdy On wyciąga rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda, to również ma na myśli nas, dzisiejszy Kościół, chce wyciągać swoją rękę. A gdy zakończyli modlitwę, zostali na nowo napełnieni Duchem Świętym. Ta historia przypomina nam o tym, że my jako ludzie wierzący wciąż na nowo potrzebujemy być napełniani Duchem Świętym, prawda? Może dzisiaj dlatego tutaj jesteś, moja siostro, mój bracie. Ja staję się bardzo prosty w moim wyznaniu z biegiem lat. Nie szukam skomplikowanych odpowiedzi, ale gdy przychodzi ktoś naprawdę z problemami swojego życia, sprowadzam do prostych rzeczy. Ja mówię: po pierwsze, wyznaj swoje grzechy. Oczyść swoje serce. Po drugie, odwróć się od nich. Po trzecie, zaproś Jezusa, aby to On był Panem twojego życia. Po czwarte, otwórz swoje serce, abyś mógł być napełniony całkowicie Duchem Świętym, a On da ci moc do tego, żeby przezwyciężyć. Naprawdę nie czuję się ekspertem w rozwiązywaniu każdego problemu, ale wiem, że ten, który jest w was, ten, który jest w nas, jest tak wielką mocą, że jest w stanie rozwiązać każdy z nich. Każdy z nich. Dzisiaj Twoją potrzebą jest wyjść z tego miejsca pełnym Jego Ducha, wypełniony Jego imieniem. Wierzę w Syna Bożego. I problemy, które tam Cię spotkają, nie pokonają Cię, bo będziesz miał moc i autorytet, aby się nim przeciwstawić. Że wyjdziesz już z tego miejsca, będąc zwycięzcą, rozgłaszając Słowo Boże, wracając do swojego domu. Może, mój bracie, zachowujesz się w swoim domu bardzo politycznie, tak, żeby nie urazić żony, o, dzieciom też nie powiedzieć, no bo będą miały skwaszone miny, albo jeszcze inna rzecz. Nie, stań się Bożym mężem. Miej odwagę powiedzieć, kim dla Ciebie jest Jezus i jakie to ma znaczenie. Jeżeli naprawdę kochasz bliską Ci osobę, to nie ma ważniejszej rzeczy dla Ciebie niż pozyskać ją dla Jezusa. Nie ma ważniejszej rzeczy, aby stała się wolna. Czy myślisz, że ona poprawnie pójdzie do piekła i będzie w porządku? Nie, ma się stać Bożym dzieckiem, ma się narodzić na nowo, ma przyjąć Jezusa, ma być razem z Tobą tutaj, aby wielbić Boga, bo taki jest Jego plan. Nie mam drogi na skróty. Jezus jest odpowiedzią dla tego świata. Pełnia Jego Ducha daje nam moc do zwycięskiego życia i ogłaszania tego, jak dobrego mamy Boga. Widzimy wspólnotę, widzimy też niezwykłe rzeczy, które Bóg czynił przez pierwszych apostołów. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. A z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak, iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na nosze i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste. Wszyscy oni zostali uzdrowieni. Wszyscy oni zostali uzdrowieni. Nie wiem, dlaczego moją uwagę zwróciło to, że z postronnych nikt nie próbował się przyłączyć. Mówię, jak to postronni? To ludzie, którzy stali gdzieś z boku, przypatrywali się i widząc autorytet, który towarzyszy, być może mieli jeszcze w swoich sercach tą historię z Ananiaszem i Safirą, wiedząc, jak wielki autorytet, i może jeszcze inne historie powstały, mówiące, jak wielki, potężny i święty jest Bóg. Nie przyłączali się, byli ludzie postronni, rozumiecie, że gdzieś z boku niezaangażowani, ale też nieoddani, nie żyli Ewangelią, nie żyli mocą Bożą, nie mieli życia wiecznego, byli po prostu postronnymi i bali się. Może Ty stanowisz właśnie człowieka, który stoi w takiej grupie. Najlepiej być postronnym. Nie, Bóg chce, żebyśmy byli w sercu, żebyśmy byli w centrum Jego życia, żebyśmy byli całkowicie oddani i zaangażowani, a przykładem tego jest Piotr. To nie jest tak, że jest Piotr, później długo, długo nic i my gdzieś na końcu. Nie, chcemy być podobni do Jezusa, chcemy być podobni do apostołów, wchodząc w Jego obecności z Jego namaszczeniem. Prawda, że tak? Nawet niezwykłe wydarzenie, gdy szukamy odpowiedzi, gdy Pan mówi i wy będziecie czynić rzeczy większe niż ja. Czyż rzeczą niezwykłą było to, że wystarczyło, że Piotr przechadzał się ulicą, a ludzie, którzy tam byli, nagle powstawali ze swoich noszy, ich choroby ustępowały, że byli uzdrawiani. Cień wystarczy, że padł. Przecież cień to tylko fizyczne zjawisko, gdy słońce pada pod odpowiednim kątem i ktoś, nie wiem, stanie na jego drodze, to gdzieś na jego zapleczu będzie cień dłuższy czy krótszy, w zależności od nachylenia tego słońca. Ale to nie jest substancja, która ma moc uzdrawiać. Wiecie, co się działo? Tak naprawdę tak wielka obecność Boża towarzyszyła Piotrowi, który chodził z Jezusem, że wystarczyło znaleźć się blisko Niego, by tego doświadczyć. Czego ludzie doświadczają, gdy stają blisko mnie, gdy mają ze mną kontakt, gdy przybliżają się do mnie, co widzą? Powiem, co odczuwają w swoim sercu. I oczywiście nie chcę tego nadużywać. I mówi, o, to idzie teraz wielki mąż Boży. Ale tak naprawdę to Jezus kroczył razem z Piotrem. To Jego nie cień, ale Jego blask padał do serc tych ludzi. Jego moc sprawiała, że oni byli podnoszeni i wszyscy byli uzdrawiani. Alleluja. Jest w tym słowie coś, co przyjąłem jako prorocze słowo dla nas, dla Kościoła. Przyjąłem jako prorocze, ponieważ chcę, pragnę, aby ono się wypełniło. Że oto z okolicznych miejscowości przyprowadzano do apostołów, do Kościoła, do ludzi usługujących w Jego mocy, ludzi chorych, dręczonych przez demony i oni wszyscy byli uzdrowieni. Czy nie byłoby rzeczą wspaniałą, żeby ludzie wiedząc, że chodzimy z Jezusem, że za każdym razem, gdy się spotykamy, Jego obecność jest na tym miejscu i ponad wszelką wątpliwość Jemu za wszystko należy się chwała, ale przyprowadzali tu swoje rodziny, swoich sąsiadów, swoich znajomych, aby mogli być uzdrowieni. I aby oni wszyscy zostali uzdrowieni, bo taka jest Boża odpowiedź na miejsce, gdzie On jest obecny, na Jego działanie w sercach naszych. Powstańmy.